Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Jeśli mnie nie widać w internecie, trochę mnie widać? Nie widać. Minimalnie. O tak. Staram się tak stanąć, żeby było trochę mnie widać, przynajmniej na początku. Dzisiaj wykład będzie początkowo z prezentacją, ale w większości nie będzie prezentacja potrzebna, dlatego też myślę, że kamera, jeśli uchwyci ekran, który jest obok mnie, to przekażę wszystko to, co najważniejsze, bo większość później tak będzie już normalny wykład bez potrzeby wyświetlania czegokolwiek. A zacznę w sumie od powitania wszystkich naszych braci tutaj w hełmie oraz tych, którzy są z nami na Facebooku albo będą odsłuchiwać wykład później. Temat jest widoczny, był też zapowiedziany. Krew za was wylewana, czy kielich wam nalewany? Sam temat pasowałby bardziej w okolicach pamiątki albo w ogóle nawet przy okazji Wieczerzy Pańskiej, ale ze względu na drobiazgowość tego tematu i może głębię tego tematu nie byłoby rzeczą właściwą przedstawiać go w trakcie Wieczerzy Pamiątki, ponieważ zastanowimy się nad ważnymi rzeczami, a tam znaczy ważnymi i takimi szczegółowymi. Natomiast w czasie Wieczerzy Pańskiej lepiej się skupić na ogólnie na ofierze naszego Pana, bez wnikania, co też on dokładnie miał na myśli, mówiąc to, co powiedział. Być może nawet niektórzy są zdziwieni tą drugą częścią tego tematu, tym, co jest po czy, krew za was wylewana, czy kielich wam nalewany, no bo powie, skąd taki w ogóle pomysł? Przecież wszyscy od wieków wiemy, że nasz Pan powiedział słowa zapisane w Łukasza 22:20, że ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana, czyli że krew ma być wylewana. Tak mówią wszystkie polskie przekłady z wyjątkiem jednego, jeden tylko polski przekład. W angielskim znalazłem dwa przekłady, które mówią inaczej i są to nieznane przekłady. Wszystkie te standardowe przykłady powszechnie uznane, wszystkie mówią tak, jak mamy w części pierwszej przed czy, czyli sugerują, że krew naszego Pana, tak w domyśle, jest wylewana za was. Przeczytam wobec tego trzy tłumaczenia, tak jak one są w polskim obecne w języku. Posłużę się Biblią Tysiąclecia, Biblią Warszawską i UBG. Więc Biblia Tysiąclecia. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Biblia Warszawska. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. No i UBG, którą bardzo chwalę ostatnio, prawda, zaraz po kodach ją stawiam, ale też robi standardowo jak większość. Ten kielich to nowy testament, tylko zamiast przymierza używa słowa testament. Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylewana. Czyli widzimy, że wyraźnie wszystkie te przekłady, mogłem podać jeszcze 15 innych polskich przykładów, wszystkie będą mówiły dokładnie tak samo. Czyli wylewanie będą odnosić do krwi. A skoro o tym mówię i stawiam w tytule, czy może kielich wam nalewany, to znaczy, że coś jest nie tak z tym stwierdzeniem o krwi za was wylewanej. Nasz Pan tak nie powiedział. To tłumaczenie, powszechnie przyjęte w 99% tłumaczeń Biblii, jest po prostu niezgodne z gramatyką. I wbrew temu, co pisze w oryginale. Robi to nawet, i tu właśnie się przyda mi już pierwsze, tak? Robi to nawet jedno takie bardziej specjalistyczne źródło, bo oprócz tego, że mamy kody Vocatio w formie książkowej wydane, to można te kody również znaleźć na pewnej stronie internetowej. Zaraz pościmy, tak? Aha, to właściwie mogę już to wyświetlić, ja to czytałem bez wyświetlenia. Właśnie to, co czytałem, te standardowe trzy tłumaczenia Łukasza 22:20, one są błędne. One są błędne. Niestety królują, dominują. Oczywiście nic się wielkiego nie dzieje, bo nasz Pan tutaj miał na myśli głębokie zarysy boskiego planu, których można nie rozumieć i żyć, i nawet być zbawionym. Ale nasz Pan uznał za właściwe powiedzieć o tych głębokich zarysach boskiego planu w czasie wieczerzy. Jeśli ktoś powie, no to jeżeli to takie w sumie głębokie, no to nie mógł nasz Pan tego spłycić i powiedzieć tak prościej? No nie, sięgnął po i powiedział to inaczej, niż jest to tłumaczone. Dlaczego tak powiedział? No widocznie chciał, żebyśmy odebrali to właściwie. Więc to są te standardowe tłumaczenia. I nawet to jedno, tak, czyli tak, żeby wylewanie odnieść do krwi. I robi to nawet jedno źródło z kodami gramatycznymi. W internecie można znaleźć, strona się za chwilę pojawi na dole ekranu. O, to jest Biblia Oblubienica. Taka strona internetowa. Tam są też z kodami. No i bardzo często nawet ja sam z tego korzystam, no bo kody Vocatio są tylko w wersji papierowej, a ona jest w wersji elektronicznej. Często bardzo łatwo jest skorzystać mi z internetu, gdzie mam na ekranie, mogę zrobić slajd. I najczęściej mi ono wystarcza, bo ono jest wygodniejsze w użyciu niż papierowa wersja kodów. No ale widzimy, co oni tutaj tak, co ta wersja pisze. Ten kielich, tu się tak zaczyna od tego momentu, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej za was, która jest wylewana. Widzimy tutaj, która jest wylewana, czyli znowu odniesienie do krwi, która jest wylewana, ta krew. Także robi tak samo. Jest to wbrew oryginałowi greckiemu. Będę chciał teraz to wykazać, no a wykażę to na jedynym polskim przekładzie, który robi to inaczej, czyli kody Vocatio. Zobaczmy, jak robią to kody. Podkreślam to zdanie najważniejsze, prawda? Bo wyławiamy to. Ten, tu się zaczyna, tu się teraz zaczyna na niebiesko. Ten kielich nowym przymierzem we krwi mojej za was wylewający się. Widzimy różnicę? Jeżeli za was wylewający się, to wylewający się kielich czy krew? No każdy widzi, że końcówka, tak? Tego końcówka imię słowo, to się nazywa w gramatyce imię słów wylewający się. Za chwilę powiemy także o formie tej gramatycznej, że wylewający się wyraźnie robi aluzję do kielicha, a nie do krwi, bo krwi byłaby za was wylewana. A końcówka i te kody tutaj podane. Dzięki temu, że mamy te kody, to nawet ci, którzy nie znają języków oryginału, ja nie znam greckiego i nie potrafiłbym bez kodów sobie poradzić. Ale dzięki kodom, które tymi literkami, tak, widzimy te literki, nie wiem, czy ja mogę na ten ekran zaświecić. Świeci. Nie odbija na telewizorze. Nie mogę, bo nie odbija. Na ścianie się odbija punkcik, czyli tutaj by się przydała taka raczej bardziej wskazówka. Te od wszystkie literki, prawda, o tutaj nad każdymi wyrazami, to są tak zwane kody gramatyczne, które mówią wszystko o danym słowie, czyli podają jego liczbę, przypadek, czas, forma, strona bierna czy czynna, wszystkie informacje i na podstawie takich kodów, nie znając języków oryginału, a tylko interpretując te symbole, można się zorientować i być mądrym, udawać, że się zna oryginały greckie czy hebrajskie. Przynajmniej na tyle można powiedzieć, że oto słowo jest w oryginale w liczbie pojedynczej, a tłumacze zrobi to w liczbie mnogiej. No to coś nie bardzo, prawda? I to, aha, przynajmniej wiem, że jest w liczbie pojedynczej. I jeżeli to może być ważne, ta liczba pojedyncza, no to już wiem, oryginał da liczbę pojedynczą, tłumacze z jakiegoś powodu woleli pójść w stronę bierną, liczbę mnogą, albo odwrotnie. Zatem jest, to jest jedyny polski przekład, który to pokazuje. Jaka jest między innymi właśnie, jaka różnica? Według kodów wylewanie dotyczy kielicha. Według większości pozostałych wylewanie dotyczy krwi. Która wersja jest poprawna? Nie ta większościowa. Nie ta większościowa. Zobaczmy to na własne oczy. To są te kody. Zrobiłem z kodów, prawda, interpretację, tak żeby się za chwilę to się zmniejsza, bo tylko pokazuję, prawda? O, kody tak podają, prawda? Dają, to są oznaczenia dla rzeczownika. I to mamy N, P, N i tak co chwilę tak grupami. I te kody tak lecą. To mamy na przykład kielich i widzimy, prawda, ten kielich N, myślnik, znaczy jak jest taka myślnik, kreseczka, to znaczy, że dane słowo nie ma danej wartości, tak? Czyli w tym przypadku kielicha ta kreseczka oznaczałaby, że literka P jest pominięta, że bo to nie jest zaimek, bo to czasami mamy N i to jakiś rzeczownik w formie zaimkowej, bo z tego jest N, że to jest rzeczownik, potem P, kreseczka, nie ma to pewnika, potem jest N, że jest to nominativus, czyli mianownik i tak po kolei poszczególne inne literki pokazują, co to jest. Za chwilę sobie to przeanalizujemy. Także to jest tylko, to są te kody, to jest klucz, jak można sobie samemu radzić, żeby sobie zobaczyć, jak w oryginale dane słowo, jaką ma formę, jaką formie jest użyte. Ja to teraz zmniejszę do okienka, też jest widoczne wciąż. I spróbujemy przeanalizować ten imię słów wylewający się. To, co tutaj mamy na końcu, wylewający się. O, ten imię słów jest, podkreślę go na zielono, żeby zmienić kolor, ten wylewający się jest w mianowniku. Jakby ktoś chciał sobie popatrzeć, to może sobie zacząć od tego, że tutaj to jest czasownik, ja podałem tutaj dla rzeczownika, bo bez tego nie mamy V, to jest czasownik, potem to P, to jest, że to jest imię słów, kolejne P, o ile pamiętam, to jest podany czas, że to jest czas teraźniejszy, kolejne P, że jest to strona bierna i N, to jest przypadek tego imię słowu, czyli N, nominativus, a kolejne N, że to jest rodzaj nijaki, potem nie ma tej wartości, nie ma zastosowania i S, to liczba pojedyncza. Czyli o tym imię słowie powiedzieli nam wiele różnych rzeczy. Dla nas najważniejsze jest, że jest to forma czasownikowa, w czasie teraźniejszym, imię słów, strona bierna i że jest to nominativus, czyli też mianownik. W mianowniku. I to jest bardzo ważne. I tłumacze kodów widzieli, że imię słów jest w mianowniku. Wobec tego, tak? Kielich. Kto co? Kielich. Kto co? Wylewający się kielich. Tak, teraz mamy słowo kielich, jakbyśmy przeanalizowali słowo kielich, które tam też na zielono, to widzimy N, to jest, tak, to jest do tego rzeczownika, wobec tego N rzeczownik, nie, przez kreseczka, bo nie jest to zaimkiem, więc nie ma znaczenia, potem mamy N, jest to nominativus, tak, kolejne N. N, drugie N jest to rodzaj nijaki, gdzie my jesteśmy na gier, kreseczka, nie ma osoby i S liczba pojedyncza. Czyli widzimy wyraźnie, że imię słów wylewający się jest w mianowniku tak samo jak kielich. Na uwagę zasługuje jeszcze także, że rodzajnik, który ten kielich poprzedza, ten to greckie, o tutaj, to D też, że to jest rodzajnik i N, oni też w nominatywie, w mianowniku. Tutaj chyba jeszcze się schowało, tak? Bo jeszcze był też zaimek, a może wycofam to, jak wycofam to mi poznika, prawda? O, tu też mamy nawet zaimek wskazujący ten, i on także jest w nominatywie. Mamy zaimek wskazujący, potem rodzajnik i kielich, obydwa te rodzaje określenia, które poprzedzają kielich, są rodzaju w mianowniku. A teraz zobaczmy, tak, to się, bo ja cofnąłem, więc muszę teraz wrócić tu, tak? I teraz zobaczmy na krew. Tu mamy krew. Himati. To himati. To jest ten krew. I teraz przeanalizujmy tak samo słowo krwi. Jest to rzeczownik, N. Nie jest to zaimek, jest kreseczka. I widzimy literkę D, a nie literkę N jak w kielichu. Literka D to jest dativus, celownik. Krew jest w celowniku podana. Wobec tego imię słów wylewający się nie może dotyczyć krwi, ponieważ jest wylewający się, tak jak kielich, a nie krwi wylewanej. Bo musiałoby być wtedy najpierw tak, krwi wylewany czy wylewający się. Czyli imię słów wylewający się jest w mianowniku, kielich jest też w mianowniku, natomiast krew jest w celowniku, ma literkę D, czyli widać wyraźnie, że końcówki się nie zgadzają. Zatem tak jakbyśmy, gdybyście mieli w języku polskim, gdyby ktoś na tak powiedział, no to tak, to byłoby wylewający się, no a my nagle mówimy, nie, wylewający się, zróbmy wylewające się, bo ja chcę odnieść to do krwi. No ale ten, kto to mówił, autor powiedział, kielich wylewany, tak? Wylewający się, wylewany. Za chwilę powiem, dlaczego napisałem też, że wylewany. Wylewający się, więc dlaczego ja możemy zrobić wylewający się? No bo wiesz, to nie pasuje. No, co Jezus mógł mieć na myśli? Kielich wylewający się czy wylewany? No krew, on przelewał krew za nas, umarł za nas, więc musimy tak to przetłumaczyć, żeby pasowało do czego? Do naszego sposobu rozumienia boskiego planu, ofiary Jezusa. My nadamy boskiemu planowi na własny kształt. Jezus sobie niech mówi, co chce. No niestety tak, do tego to się sprowadza. To nie jest, nie sądzę, że tłumacze nie widzą tych kodów. Kody to zobaczyły, każdy tłumacz, przecież każdy jak się bierze za tłumaczenie, to zna oryginał, prawda, zna język, z którego będzie tłumaczył na swój ojczysty język. My jak coś tłumaczymy na, z polskiego na angielski, czy angielskiego na polski, no to najczęściej widzimy, chyba że się tam gdzieś przeoczymy, ale najczęściej widzimy, jak jest w oryginale i czy nam się to podoba, czy nie podoba. Tłumacz powinien tłumaczyć tak, jak jest podane w oryginale. Wobec tego kody były na tyle uczciwe, że nie pozwoliły sobie na to, na co pozwalają sobie inne tłumacze. Nawet ta wersja, ta e-oblubienica, gdzie mamy też niby kody, ale która jest za was wylewana i nie patrzy, że przypadki tego imię słowu nie pasują do krwi, tylko pasują do kielicha. Aha, tutaj dlaczego przedepisałem wylewany? Ponieważ jak mówiłem, po tych wszystkich literkach, któraś P, prawdopodobnie jest to ostatnie P, tak? V czasownik, P czas teraźniejszy, albo imię słów, nie powiem kolejność, potem jest to czas teraźniejszy, imię słów i ostatnie P pokazuje, że jest to strona bierna. Wobec taka ta zwrotna, wylewający się, to jest chyba najlepsze, lepiej byłby wylewany, w oryginał mówi w ogóle w stronie biernej, sami się przyznają literką P, że jest to strona bierna. No, nie mam tutaj kodów dla czasownika, ale każdy może sobie sprawdzić, że nie okłamuje, że P oznacza to ostatnie P, prawdopodobnie reprezentuje stronę bierną, więc wylewany byłoby właściwe. Tak nasz Pan powiedział. To jest forma, tyle komentarza na temat tego zdania. Krótkiego zdania naszego Pana. Ten kielich, powszechnie tłumaczonego jako ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana, co jest niestety błędnym tłumaczeniem, ale tak się pewnie tłumaczą wydało, niemożliwe, żeby Jezus miał na myśli kielich, na pewno miał na myśli krew, więc tak będziemy to tłumaczyć, a za chwilę powiem, jakie są konsekwencje takiego tłumaczenia, no bo to jest związane nie tylko samo z siebie, to się wiąże z nowym przymierzem i czasem jego działania. I dlatego to jest ważne. I tymi słowami naszego Pana można bardzo łatwo wykazać, co za chwilę będę chciał wykazać, że nowe przymierze wcale nie zaczęło działać od czasów naszego Pana, jak powszechnie chrześcijanie uważają i większość chrześcijan dzisiejszych uważa się za będących pod nowym przymierzem. Z tego powodu, że nasz Pan tak powiedział. Ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która będzie wylana. Więc ja wylałem krew, uruchomiłem, rozpocząłem nowe przymierze. Stare przymierze zakonu to dla Żydów się skończyło wraz z moją śmiercią. I to jest prawda, no bo tak pisze w Biblii. I wszyscy uważają, rozpoczęło się nowe przymierze. Rozpoczęło się? Nowe przymierze od czasu naszego Pana? No niby nasz Pan tak powiedział. Niby tak powiedział w wypaczonym tłumaczeniu, nie zważającym na końcówki. Tak, na przypadki poszczególnych słów. Jedyny problem kodów, tu podam jeszcze, jedyny problem kodów, jaki się pojawia, to przyimek hyper oddany w nich jako za, tak? Bo kody napisały, wrócimy na chwilę jeszcze, za was wylewający się. Tu już skomentowałem, że lepiej za was wylewany, tak? Bo co nabierna tu jest. No i ten za, tutaj ten za, to jest tam jest ten greckie hyper za tym za. Już tutaj przygotowałem dla tego hypera za biblijne znaczenia według konkordancji Stronga. Kong Stronga pod numerem 5228, tenże hyper, ma i widzimy wiele różnych tłumaczeń. Nad, ponad, wyżej, opodal, przez, poprzez, na drugą stronę, z powodu, dla, ponad, więcej niż, przed, wcześniej. Różne, jak to często bywa w językach hebrajskim czy greckim, że słowa mają wiele, wiele znaczeń, przyimki również, ale widzimy, że nigdzie tutaj nie podano w ogóle za. Tak, jako opcji, żeby hyper tłumaczyć jako za. Można oczywiście to zinterpretować, bo ktoś powie z powodu kogoś, to będzie za kogoś, tak? Można tak, no ale nigdzie się Strong nie, tak, nie odważył zaproponować tłumaczenia hyper jako za. Jest bardzo wiele różnych opcji i z tych wielu różnych opcji najlepiej wybrać którąś z tych logicznie pasujących do słów naszego Pana i z tych, jakie występują w Nowym Testamencie. Czyli jak zatem powinny być oddane słowa naszego Pana z Łukasza 22:20 wypowiedziane przez w czasie ostatniej wieczerzy? Nie tak. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa albo jest wylewana, wszystko jedno. Nie. Gdyby nie odnosić wylania do krwi, nie krwi, która, lecz tak. Ten kielich, który jest dla was wylewany, bierzemy to dla, z powodu was wylewany, dla was wylewany, dla waszej korzyści, do skorzystania przez was, różnie można dać, ale najkrócej będzie dla. Ten kielich, który jest dla was wylewany albo wam, bo my w języku polskim nawet możemy dać wam nalewany i wtedy nie potrzeba nam przyimka dla was nalewany, dla was, to jest dla ciebie, musisz wypić. Ja dla ciebie naleję kielich, prawda? Ja tobie naleję kielich, wszystko jedno, to nasz Pan miał na myśli. Ten kielich, który jest dla was wylewany, albo wam nalewany, przez krew moją jest nowym przymierzem. Tak nasz Pan to dokładnie powiedział. No i teraz, co chciał przez to powiedzieć? To będzie temat naszego wykładu, który, jak się zorientowałem po notatkach, będzie dzisiaj miał część pierwszą i część druga będzie później, bo nie uda mi się go dokończyć. Nie chciałbym go zrobić po łebkach, bo jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Można powiedzieć, to standardowe słowa, prawda? Na pamięć niektórzy znają i cytują te słowa. Nasz Pan tak powiedział w czasie wieczerzy. Także to jest ten jedyny mały problem kodów, który w ten sposób załatwiamy. I ta wersja tak powinna być najlepsza z możliwych. Ten kielich, który jest wam nalewany, krótko mówiąc, przez krew moją jest nowym przymierzem. I tyle, jeśli chodzi o prezentację. Od tej pory na prezentacja nie będzie potrzebna, więc ja wracam na miejsce moje bardziej w środku i kontynuujemy nasze rozważania już bez wyświetlania czegokolwiek, bo to, co trzeba było wyświetlić, wyświetliłem. Teraz będę chciał skupić się na uzasadnieniu, dlaczego nasz Pan tak powiedział, no i w pewnym momencie tego uzasadniania przerwę i będziemy kontynuować to za jakiś czas. Zatem, dlaczego nasz Pan nie miał na myśli to, co jest powszechnie przyjęte, a tak siłowo, wbrew gramatyce greckiej, wprowadzane i proponowane przez tłumaczy Biblii, tylko powiedział ten kielich, który jest wam nalewany przez krew moją, jest nowym przymierzem. Dlaczego to jest jego wersją? Dlaczego on tak zdecydował? Bo to już nie tak, że my mu to wmawiamy, że on tak powiedział. Widzimy, że on tak powiedział. Po prostu widzimy, że on tak powiedział i zadajemy sobie pytanie, a dlaczego, Jezu, tak powiedziałeś? Co miałeś przez to na myśli? Bo to jest dosyć dziwne stwierdzenie, prawda? Ten kielich, który jest wam nalewany, przez krew moją jest nowym przymierzem. No dziwne, o co tu chodzi? Więc dlaczego nie może być ta wersja standardowo przyjęta? Ponieważ nie byłaby ona zgodna z resztą wypowiedzi naszego Pana. Bo zauważmy, co nasz Pan tutaj mówi. On mówi, że ten kielich jest nowym przymierzem w Jego krwi. Tak mówi? Ten kielich, który jest Wam nalewany przez krew moją, jest moim przymierzem. Przez krew moją albo w krwi mojej jest nowym przymierzem. Czyli nasz Pan nie chce powiedzieć, że ten kielich sam w sobie jest nowym przymierzem, tylko staje się ten kielich nowym przymierzem przez Jego krew, w Jego krwi, dzięki Jego krwi. A gdyby chodziło o Jego kielich cierpień, za kogoś wylewany, tak jak sugerują te większościowe tłumaczenia, niepotrzebny byłby dodatek w mojej krwi albo przez moją krew. A obecność tego dodatku w zdaniu sugeruje, że ten kielich, o którym on mówi, jest czymś innym niż Jego własne cierpienia. Tak, mam nadzieję, że każdy to widzi. To nie jest Jego kielich cierpień. To nie jest Jego śmierć. To nie jest Jego ofiara, którą on dokonuje. On mówi, że ten kielich dzięki Jego krwi, w połączeniu z Jego krwią, staje się nowym przymierzem. Czyli jest czymś odrębnym od Jego krwi, Jego ofiary, Jego cierpienia. Staje się on nowym przymierzem, ten kielich, tylko w Jego krwi. Dzięki Jego krwi, przez Jego krew. A bez tej krwi nie byłby ten kielich nowym przymierzem. I drugi argument, dla którego nie może być ta wersja standardowa poprawna, jest niezgodna z naukami Biblii na temat nowego przymierza, co już zasygnalizowałem. Oznaczałoby to bowiem, gdyby nasz Pan mówił tak, jak większość tłumaczy oddaje, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa, oznaczałoby to bowiem, że ten kielich wylewany za was, czyli za ludzi, za apostołów, do których mówił, za ludzi ogólnie, bo miał na myśli, prawda, tych odbiorców, nie tylko apostołowie mieli być odbiorcami tych korzyści, że to jest kielich cierpień Jezusa za innych, że ten kielich jest wszystkim, czego potrzeba, żeby zaprowadzić nowe przymierze. Ktoś powie, na coś więcej jest potrzebne? No, gdyby Bóg zaplanował tak, że tylko ofiara naszego Pana wystarczy, żeby zaprowadzić nowe przymierze, no to by wystarczyło, bo nasz Pan jest podstawą tutaj, korzeniem, fundamentem, ale boski plan jest inny. Znaczenie kielicha, co kielich oznacza, to zobaczmy, kielich oznacza, to każdy, mam nadzieję, że każdy wie dla każdego, że kielich oznacza cierpienia, no ale możemy sobie zobaczyć Mateusz 26:39. Mateusz 26:39. Potem postąpił nieco dalej, upadł na swoje oblicze, mowa o naszym Panu, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Jego ofiara, Jego cierpienia. Właśnie wchodził w najbardziej decydującą fazę tych swoich cierpień. A i 42 werset. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. To jest kielich naszego Pana. On musiał pić Jego cierpienia, Jego ofiara. W tym kielichu czasami także są dla dziecka Bożego i radosne elementy. To nie jest tylko kielich samych cierpień, ale w przypadku naszego Pana był to kielich głównie cierpień, bo On przyszedł, żeby złożyć za nas ofiarę. Nasz kielich, o którym Biblia też mówi, że go mamy, niekoniecznie zawsze ma same elementy smutne, ale generalnie polega na ofiarowaniu, tak? Na ofiarowaniu samego siebie w życiu dla sprawy Bożej. I jeszcze chciałem Jana 18:11, co do kielicha. Jana 18, rozdział, werset 11. Nasz Pan mówi do Piotra, który chciał go bronić w chwili aresztowania. Włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Wobec tego, gdyby nasz Pan miał na myśli swój własny kielich, który pił, swoje własne cierpienia, swoją własną ofiarę, swoją własną krew, którą rzeczywiście przelał, gdyby miał ją tutaj na myśli, to by oznaczało, że do nowego przymierza ona jest wystarczająca. Bo przecież nasz Pan mówi, że ten kielich to jest nowe przymierze. On tak mówi. Ten kielich jest nowym przymierzem. Tylko w poprawnym tłumaczeniu mówi ten kielich, który Wam się nalewa, jest nowym przymierzem. A więc widzimy, że zanim może być nowe przymierze, to trzeba nalać Wam kielich. A jak się Wam kielich naleje, to co jeszcze z tym kielichem musicie zrobić? Wypić. I powstaje zupełnie inna interpretacja, jaka głębia słów naszego Pana. Ten kielich, który jest Wam nalewany, dla Was wylewany, Wam nalewany, jakbyśmy tam sobie tego nie oddali, czyli te wszystkie cierpienia, które musicie przejść, idąc jako moi naśladowcy, za moim przykładem, jest przez moją krew, dzięki mojej krwi, nowym przymierzem. Ale zanim to nowe przymierze przyjdzie, nadejdzie, to ja ten kielich muszę Wam nalać. I komu? Tylko apostołom? 12? Jak oni wypiją ten kielich nalany im przez naszego Pana, to już nowe przymierze? No nie, wiemy, że maluczkie statko miało się składać, ten Kościół Chrystusowy, ze 144 tysięcy, nie z 12 apostołów. Nie z tych kilku tysięcy, które tak przyjęły Jezusa, poświęciły się w dniu pięćdziesiątnicy. Innymi słowy, rzecz ważna, którą podkreśliły, już mówiłem, a teraz powiem z naciskiem. Według Biblii nowe przymierze, które zgodnie ze słowami naszego Pana pokazane jest tutaj w tym kielichu, nie rozpoczęło się od czasu naszego Pana po Jego śmierci, ani nawet nie mogło się rozpocząć zaraz po Jego śmierci na podstawie tylko Jego własnej ofiary, a to dlatego, że Bóg przewidział to inaczej. Bóg inny plan zaplanował, nasz Pan go znał. I dlatego w Łukasza 22:20 powiedział tak, jak powiedział. Zdając sobie sprawę, że czas Nowego Przymierza jest jeszcze wtedy bardzo, bardzo odległy i potrzebne jest nalanie kielicha Jego naśladowcom, wypicie tego kielicha przez Jego naśladowców i to przez wszystkich, którzy stanowią członków Kościoła, dopiero potem przyjdzie czas na Nowe Przymierze. Nie znając tego planu Bożego, większość chrześcijan uważa, że Nowe Przymierze działa od czasów Jezusa. Że działa właśnie teraz. Że działało 100 lat temu i 500 lat temu. Już od czasów naszego Pana. Nie wiem, czy datują to od Jego zmartwychwstania, czy od Jego niebowstąpienia. Nieważne. Prawda? Czy nawet może już nawet w dniu, kiedy zmarł. Datują to od czasów naszego Pana. I nie przejmują się wcale tym, ci chrześcijanie, mówiąc o Nowym Przymierzu, że opis tego Nowego Przymierza, jaki podany jest w Biblii, nie odpowiada obecnym warunkom, jakie widzą wokół siebie i to od wielu, wielu lat. Od czasów naszego Pana do dzisiaj. I także dzisiaj te warunki przeczące działaniu, istnieniu Nowego Przymierza są widoczne. Jest brak efektów działania Nowego Przymierza. Chociażby tych opisanych w klasycznym fragmencie Biblii, do którego za chwilę przejdę, Jeremiasz 31, rozdział 31-34. I tak wierzą większość chrześcijan, że są pod Nowym Przymierzem. Jest to dokładnie taka sama sytuacja, to jest rzecz dziwna, ale tak występuje. Tak widzimy, że tak ma miejsce. Jest to dokładnie tak samo, jak traktowane są słowa naszego Pana o narodzeniu się z ducha. Wiemy, że większość chrześcijan uważa się za narodzonych z ducha w tym życiu? Tak? Narodzili się na nowo. Tak? I większość chrześcijan uważa się za narodzonych w tym życiu z chwilą, gdy przychodzą do Jezusa, przez Jezusa przychodzą do Boga, przyjmują Go za swojego Zbawiciela, oni rodzą się na nowo. I pomimo słów naszego Pana 3:8, a ja mam tu je zacytowane u siebie, to nie będę zaglądał do Biblii, mam u siebie, Jana 3:8, nasz Pan powiedział, wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Tak powiedział nasz Pan w Jana 3:8. Powtórzę, wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. No i pomimo tego, że ci narodzeni z ducha nie są podobni do wiatru, widzimy skąd przychodzą, widzimy dokąd odchodzą, nie są niewidoczni tak jak wiatr, ale twierdzą, że się narodzili z ducha. Tak jest powszechne, wśród chrześcijan jest powszechne lekceważenie dla tego, co mówi Biblia. Niech sobie Biblia mówi, co chce, my i tak wiemy swoje. Na to do tego się sprowadza. I tak samo mamy z tym Nowym Przymierzem. Bo zobaczmy, mówiłem, że zajrzę do tego Jeremiasza 31 i go bardzo dokładnie prześwietlimy. Prześwietlimy Jeremiasza 31-34, gdzie jest opis, najbardziej klasyczny opis Nowego Przymierza. I każdy niech sobie, jak będzie to słuchał, sam myśli, czy to, co tam pisze, ma miejsce od czasów naszego Pana. A jeśli nie od czasów naszego Pana, to może chociaż od średniowiecza, od reformacji, może od Paruzy, od Bata Russella, jak już nasz Pan wrócił, może od Bata Johnsona chociaż, jak już nie wyrobił wcześniej. Tak? Słuchajmy. Jeremiasz 31, od 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, więc ich odrzuciłem. Tam nie jest chociaż, że byłem ich mężem, czy tam tym kimś, tylko więc ich odrzuciłem. Może sobie w Żydów 8:9 sprawdzić. Paweł cytuje te same słowa i nie pisze o żadnym byciu mężem. Więc ich odrzuciłem, a to jest tych nieistotne na marginesie tylko, tak mówię. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi ten fragment. I już w tym pierwszym wersecie, 31, mamy dwa bardzo ważne szczegóły. Szczegół pierwszy. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę nowe przymierze. Czyli werset ten zapowiada zawarcie nowego przymierza w przyszłości. Oto idą dni. Ale ktoś powie, no ale to pisał Jeremiasz w czasach Starego Testamentu. To z punktu widzenia czasów Jeremiasza była to przyszłość, ale jak nasz Pan przyszedł w swoim pierwszym adwencie, no to właśnie to była ta przyszłość, o której Jeremiasz mówił. No, było przyszłe dla Jeremiasza, ale Jeremiasz był przed naszym Panem, więc mówi to żaden argument. No, niekoniecznie jest to argument, ponieważ ten sam Jeremiasz w rozdziale 32, a w wersecie 37-34 precyzuje, jakie to przyszłe dni ma na myśli Bóg. Że nie są to przyszłe dni pierwszego adwentu, który rzeczywiście był przyszły w stosunku do czasów Jeremiasza, tylko są to czasy jeszcze późniejsze. Czytamy. Jeżeli tak, 32 rozdział, nie potrzeba daleko szukać, u mnie jest to po prostu następna strona, od 37-40. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Znowu jest mowa o przymierzu w wersecie 40. I wyraźnie kiedy Bóg mówi, że zawrze to nowe przymierze? Po zgromadzeniu rozproszonych Izraelitów, Izraela, z całego świata do ich własnej ojczyzny. Więc nie mógł Jeremiasz w rozdziale 31, mówiąc oto idą dni, mieć na myśli czasów pierwszego adwentu. Izrael po pierwszym adwencie dopiero poszedł w rozsypkę na całe narody świata za odrzucenie i ukrzyżowanie naszego Pana. A on im mówi, że zbierze ich wszystkich tych narodów, do których ich rozrzucił, i wtedy jedno serce im da. No, opis to mniej więcej jest to ten sam opis, co w 31, tylko tam jest bardziej szczegółowo, a tutaj jest tak bardziej ogólnie, ale to są te same procesy opisane. Więc te czas, tak? Nowe przymierze miało być zawarte dopiero po zebraniu rozproszonego, odrzuconego Izraela, który miał jeszcze ukrzyżować naszego Pana, pójść w rozproszenie za karę do wszystkich narodów europejskich głównie i dopiero po jego zebraniu miało być zawierane nowe przymierze. Czyli z tego, jak widzimy z tego wersetu, teraz zobaczę, werset 37, z wersetu 37 wypełniła się tylko część tego, co napisane, 37, natomiast 38, 39, 40 w ogóle się nie wypełniły. Bo w wersecie 37 mamy powiedziane, tak, oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie. I sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. To jest jedyna rzecz, która się wypełniła. I wciąż wypełnia, no bo trudno powiedzieć, że się zakończyło, prawda? Ale wypełniło się na tyle, że powstało państwo Izrael. Zostali na tyle zgromadzeni, zebrani, że było komu, z kim utworzyć państwo i to państwo istnieje. Pomimo tego, że jest otoczone pierścieniem ognia dookoła, ma samych wrogów dookoła. Dookoła. Tuż przy swoich granicach i dalej za swoimi granicami. Iran trochę dalej, ale zbroi te terrorystyczne komórki wokół Iranu, teraz Iran wokół Izraela. Teraz Iran przemyśliwuje o broni jądrowej, prawda, którą lada moment podobno ma mieć. No i co będzie z Izraelem? Także Żydzi są sprowadzeni do Palestyny. To się wypełniło z tego wersetu 37. Wszystko inne tam, co czytaliśmy, czeka dopiero na realizację. Porównajmy to z Dziejami Apostolskimi 15 rozdziałem. 14-17. Dzieje Apostolskie 15, 14-17. Gdzie mamy przekrój boskiego planu, ten sam sposób przez apostoła podany. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Tak ma na myśli Korneliusza, pierwszego poganina dopuszczonego do zbawienia Ewangelii. A tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, czyli po tym jak wybiorę lud dla imienia swego z pogan. Czyli znowu widzimy to samo, co nasz Pan powiedział. Po tym, jak będę nalewał poganom kielich do wypicia, moim naśladowcom, oni takich będą pić, ja będę nalewał im nalewał, aż zbiorę całą grupę, 144 tysiące i dopiero jak oni będą już zebrani i gotowi, przyjdzie czas na zawieranie nowego przymierza. Potem, tak, czyli po wyborze całej klasy Kościoła, powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, cielesny Izrael. Odbudowywany po zakończeniu wyboru Kościoła. Po zakończeniu pracy nad duchowym Izraelem w jego najważniejszej klasie, maluczkiego statka, Bóg powraca do Izraela cielesnego, który na czas wyboru duchowego Izraela był odrzucony. Tak to Bóg przedstawił i tak widzimy, są fakty. I werset 17 mówi, dlaczego ten Izrael ma być odbudowywany, podnoszony? Aby pozostali ludzie szukali Pana. Kim są ci pozostali ludzie? Ci pozostali, którzy nie zostali wybrani z pogan do duchowego Izraela, do maluszkiego statka i innych klas, które są wybierane, no ale to jest ta główna klasa, no o niej teraz głównie mówimy. Aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie, nad którymi przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Czyli mamy przekrój boskiego planu. Odrzucenie Izraela, zaproszenie do kościoła, maluszkiego statka skierowane do pogan. Poganie przychodzą, trwa to wiele, wiele, wiele setek lat. Prawie 2000, gdy oni są skompletowani, powrót do Izraela cielesnego, podniesienie go, żeby od niego rozpocząć nowe przymierze. Nowe przymierze dla ludzkości. To jest tak, to jest ten jeden szczegół z wersetu 31, ale ten werset 31 posiada jeszcze jeden szczegół, który jest powszechnie przeaczany przez ogół chrześcijan. Jaki to szczegół? Że to nowe przymierze według Jeremiasza 31 mało tego, że ma być zawarte w przyszłości po zebraniu rozproszonego Izraela, to jeszcze ma być zawarte z kim? No werset 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Przejmują się takim zapisem ogół chrześcijan, że to nowe przymierze ma być zawarte z domem judzkim i z domem izraelskim? Biorą to pod uwagę? Bóg powiedział, że to nowe przymierze będzie zawarte tylko z Żydami, z domem izraelskim, 10 pokoleń, z domem judzkim 2 pokolenia, nie z żadnym innym narodem, ani z żadnymi innymi narodami, które będą mogły wejść pod warunki nowego przymierza jak najbardziej, ale jak? Przez stanie się częścią Izraela. Nowe przymierze nie będzie zawarte bezpośrednio z nikim innym poza narodem żydowskim. To jest obietnica dla tego narodu. Tak pisze w Biblii. Ci inni będą przychodzić do tych samych błogosławień, bo Bóg nie robi różnicy i zaprasza wszystkich. Izajasz 2, przeczyta parę wersetów, żeby to potwierdzić, no żeby ten wykład miał całość, ręce i nogi. Izajasz 2:2-4. Stanie się w ostatnim z dni, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie, bo do niej będą zdążać, dosłownie płynąć nawet wszystkie narody. Do niej. Do tej góry Pana. I co będą mówić tych wiele ludów? Pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jerozolemu. Wtedy sądził będzie narody, rozpatrywał sprawie wielu ludów, przekują miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Piękny opis, ale zauważmy, że narody, ludy mają pójść do domu Boga Jakuba. No tak, no, bo tam góra domu Pana będzie wywyższona. Zachariasz 14 rozdział. Zobaczmy, co Zachariasz na ten temat napisał. Zachariasz 14 rozdział 16-19. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie wchodzić, to wiadomo, że czeka nas jeszcze tuż przed Królestwem i zawarciu nowego przymierza z Jerem, atak na Izrael, który widzimy cały czas jest szykowany. Widzimy niechęć, antysemityzm, nawoływanie wrogów, ma bardzo, bardzo wielu. Wszyscy, czytam raz jeszcze, wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolemowi, będą corocznie wchodzić, aby oddać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto szałasów. To święto szałasów to oznacza zajęcie przed Bogiem stanowiska odpowiedniego, czyli poświęcenie się Bogu, tak jak Bóg to przewidział, przez przyjście do Izraela, gdzie będzie, skąd będzie nowe przymierze dostępne dla wszystkich. Czytajmy dalej. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą wchodzić do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Na pewno literalnego i deszczu symbolicznego, błogosławieństw. A jeżeli ród Egiptu nie wejdzie i nie przyjdzie, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie wejdą, aby obchodzić święto szałasów. Taka kara, taki grzech będzie Egiptu i taka kara albo grzech będzie dla wszystkich narodów, które nie wejdą, aby obchodzić święto szałasów. Czyli nie podporządkowanie się, nie skorzystanie z tego będzie oznaczało brak błogosławieństw, brak deszczu. Jeszcze plaga, jakaś kara spadnie dla tych, którzy nie będą chcieli się dopasować do boskiego planu, bo boski plan jest właśnie taki. No i weźmy słowa naszego Pana z Mateusza 19 rozdziału, a werset 28. Mateusz 19:28. Nasz Pan mówi do uczniów: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Na co zresztą świata? Zwycięzcy członkowie małżeńskiego statka w nagrodę otrzymają miejsce na tronie razem z naszym Panem, no zrozumiałe, i będą sądzić, ale tylko 12 pokoleń izraelskich. Nie ma reszty świata? Jest. W tych 12 pokoleniach izraelskich jako jedna, jako część tego, bo mają pójść. I pójdą, bo Izajasz stwierdza, że pójdzie wiele ludów. To nie jest tak, że oni mają pójść i będzie wielki Bóg, większość pójdzie. Będą tacy, którzy będą się opierać, bo Zachariasz wskazuje, że nikt tak, Egipt nie będzie chciał iść, a Egipt to ten świat. Czyli elementy takie jakby wrogie Izraelowi, Bogu Izraela, symbolizowane przez Egipt, bo Egipt jest zawsze symbolem takiego i takich czegoś przeciwnego do boskiego sposobu postępowania. To nie chodzi o ten Egipt, jaki mamy, tylko właśnie tych, którzy by byli tak z duchem tego świata napełnieni, że im się to nie będzie podobało, nie będą się widzieli w tej roli. To jeżeli nie będą chcieli iść, to brak deszczu i jeszcze jakaś kara, nie wiemy jaka, dla tych, którzy, żeby ich zachęcić. Zatem próżne są nadzieje całych mas chrześcijan, że nowe przymierze obejmuje ich jako pogan już od czasów Jezusa. Po pierwsze, nowe przymierze wcale jeszcze nie działa. Po drugie, nowe przymierze będzie zawarte tylko z narodem żydowskim, nie z żadnymi innymi ludami. Zatem nie ma się co cieszyć, że jest się pod nowym przymierzem, no ale jak ktoś woli tak myśleć, to niech myśli. Prędzej czy później się przekona, że był w błędzie. To już werset tam 31 sam o tym mówił. Potem 32 powołuje, kontrastuje to przymierze zakonu, że nie takie, że oni je pogwałcili, zerwali, dlatego zostali odrzuceni. Potem werset 33, brak całkowicie, tak, jakiejkolwiek realizacji jego treści. Powtórzę go. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ktokolwiek na ziemi, jakikolwiek naród, ludzie mogą powiedzieć, że mają zakon Boga złożony we swoim sercu i wypisany na nim? To oznacza doskonałość. To oznacza doskonałość. Mieć wypisany zakon Boga na sercu, to znaczy być doskonałym. Chociaż jedna osoba korzysta z takiego dobroczynnego wpływu nowego przymierza, tak będzie po nowym przymierze. Tak będzie. Nowe przymierze to zrobi w całej ludzkości. Wśród tych, oczywiście w tej części posłusznej. Podobnie werset 34. Brak realizacji treści w wersetu 34 również. Przypomnę go raz jeszcze. Nie będą siebie nawzajem pouczać, poznajcie Pana. Wszyscy oni znać mnie bowiem będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechów nigdy nie wspomnę. Jest taka powszechna wiedza, od najmniejszego do największego, na temat Boga i nie trzeba nikogo o niczym pouczać, bo wszyscy znają czystą prawdę na temat Boga i Jego planu. A grzechy? Wszystkie są ludzi opuszczone i nigdy nie będą więcej wspomniane. Przecież wchodzimy w coraz bardziej srogie fazy ucisku, jako kara za grzechy ludzkości, szczególnie chrześcijaństwa. A tutaj mowa, że pod nowym przymierzem wszystkie grzechy będą odpuszczone i nigdy więcej nie wspominane. Odrzucone bardzo, bardzo daleko. Zatem nowe przymierze nie mogło rozpocząć się od zmartwychwstania naszego Pana. Gdyż jego zawarcie, tego nowego przymierza, i to z Izraelem, tylko z Izraelem, zostały przez Boga przewidziane na czas znacznie późniejszy. Po przywróceniu do istnienia państwa Izrael, co stało się faktem od 1948 roku, po zgromadzeniu rozproszonych Żydów do ich ojczyzny, tak, jest, też się stało faktem, ale jest nadal kontynuowane, i, co jeszcze co najważniejsze, po rozpoznaniu przez tenże Izrael Jezusa jako Mesjasza. Ten element też musi wystąpić przed rozpoczęciem zawierania nowego przymierza między Bogiem a Izraelem z bardzo prostego powodu. Jakiego? Kto ma być pośrednikiem tego nowego przymierza? Jezus. A Izrael, z którym ma być nowe przymierze zawarte, póki co nie widzi w nim Mesjasza. Więc widzimy, jaka wielka przeszkoda. O, może złe słowo przeszkoda. No niech będzie przeszkoda. Bo skoro Bóg tak to przewidział, to dopóki Izrael Jezusa nie uzna za Mesjasza, to jest to przeszkodą do zawarcia nowego przymierza. Tak się chciałem wycofać z tego słowa przeszkoda, no ale myślę, że w sumie jest dobrym słowem, bo pośrednik musi być uznany przez obydwie strony, między którymi ma pośredniczyć. Na razie tylko Bóg uznaje Jezusa za dobrego kandydata na pośrednika do zawarcia nowego przymierza między nim a Izraelem, ludzkością przetak w Izraelu widzianą. Natomiast Izrael nie jest jeszcze do tego gotowy. Dlatego też jeszcze nie ma rozpoczęcia nowego przymierza. Natomiast w międzyczasie, po śmierci naszego Pana, to co niektórzy, większość chrześcijan uważa za działanie już nowego przymierza, które nasz Pan uruchomił, to w międzyczasie zupełnie coś innego ma miejsce. To, co już wspominałem. Jest nalewany kielich naśladowcom naszego Pana i oni ten kielich piją. I dopiero gdy ich nalewanie im tego kielicha i picie przez tego kielicha dobiegnie końca, to wtedy dopiero następują kolejne etapy polskiego planu. Wobec przygotowania Izraela cielesnego, łącznie z doprowadzeniem go do uznania Jezusa za Mesjasza i rozpoczęcie tego dzieła. Innymi słowy, od czasów śmierci naszego Pana Bóg tworzy zbiorowego Chrystusa, którego Jezus jest tylko głową. A członkowie ciała to ci, którzy jego naśladowcy. To ci, którym on mówił, że kielich będzie im nalewany. I nowe przymierze dopiero wtedy się rozpocznie, kiedy oni ten nalewany im kielich wypiją. W całym komplecie. W całej liczbie członków, jaka ma tworzyć tego Chrystusa. A że takich naśladowców, którzy nadawali się do tego elitarnego ciała, było bardzo, bardzo niewielu, to tego tak dużo to czasu potrzebowało, tak? Prawie 2000 lat, żeby to zaistniało. I do czasów Pawła to, że Chrystus to nie miała być jedna osoba, tylko grupa osób, spora grupa osób, prawda? Mówimy mała grupa, no zależnie od punktu widzenia. Mała wobec miliardów, ale duża, jeżeli chcemy znaleźć 100, 44 tysiące, no gdybyśmy chcieli jakąś armię albo grupę osób znaleźć, klub założyć i potrzebujemy 144 tysięcy członków, no to byśmy się trochę naszukali, chyba żebyśmy powiedzieli: dajemy każdemu 100 tysięcy złotych i zapisujcie się. No to byśmy szybko chętnie znaleźli. Ale jakby były trudne warunki, a tu były trudne warunki, prawda? Na czym polegały te warunki? Jeżeli chcesz być częścią ciała Chrystusa, to musisz się stać podobny do Niego. On jest głową w tym ciele i każdy członek tego ciała musi tak wyglądać, żeby pasował do tej głowy. No to wielu kandydatów było i byli odrzucani. Jak wiemy, niektórzy nawet źle kończyli w tym odrzucaniu, bo niektórzy tracili korony i potem jakoś się wykaraskali i tworzą klasy wielkie kompanii, ale niektórzy nawet z tego się nie wykaraskali, bo żeby być członkiem Chrystusa, trzeba być do Niego tak podobnym, by nie różnić się od głowy. I przed czasami Pawła było to całkowicie tajemnicą. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że Chrystus to nie jedna osoba, ale grupa osób, 144 tysiące. I Paweł dopiero w swoich listach to objaśnia. I teraz na koniec tej części pierwszej podam parę wersetów, w których Paweł wykłada kawę na ławę i mówi, tłumaczy, wyjaśnia, że Chrystus składa się z bardzo wielu członków. Zacznę od 1 Koryntów 12 rozdział. 1 Koryntów 12. Od 12 aż do 20. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Już właściwie mógłbym zakończyć na tym wersecie, no ale on to rozwija, jeszcze w innych miejscach powraca, więc zrobimy to razem z nim. Bo to znowu chyba nie jest, niby jest powszechnie wiadomo, ale nie wiem ile osób sobie zdaje sprawę, że Chrystus, ten Chrystus, który ma nowe przymierze zakładać, to jest Chrystus połączony z Kościołem, Chrystus głowa i ciało. I dopóki nie ma całego ciała, nie mogło być. Nie może być nowego przymierza. Stąd nowe przymierze nie mogło się rozpocząć, gdy się pojawiła sama głowa. Zaczynam nas jeszcze ten 12 i aż po 20 poczytamy. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, wolni, wszyscy zostali się napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Takie ludzkie ciało. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by ucho rzekło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by ciało, całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Pokazuje, jak bardzo są potrzebne różne elementy. Mówi, w Kościele w Chrystusowym są potrzebne różne osoby, które wypełniłyby różne funkcje w tym ciele. I do tej poszczególnej funkcji byli oni przygotowani przez Boga, który wiedział, jakich członków Kościoła potrzebuje. To ma być czym? I najwyraźniej, biorąc indywidualne predyspozycje każdego kandydata, przygotowywał go na odpowiednie miejsce, do odpowiedniej roli. Nie do roli głowy, która już była, ale do roli wszystkich innych członków ciała. Wracam do tego cytatu. Tymczasem, tak, w 18 zatrzymaliśmy się. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, a ciało jedno. No to mógłby wystarczyć i ten fragment, prawda? Ale mam tutaj całą listę. Nie wiem, czy będę nawet całą czytał, ale próbuję. Galatów 3 rozdział. 16, tylko będą dwa wersety. 16 i 29. Galatów 3, 16. O, tutaj znowu Paweł drobiazgowo zwracał uwagę na liczbę nogą pojedynczą. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego, albo nasieniu jego, zależnie jaki przekład kto ma. Pismo nie mówi i potomkom, albo nasieniom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi, albo nasieniu twemu, a tym jest Chrystus. Czyli widzimy, Paweł drobiazgowy zwraca uwagę na liczbę nogą pojedynczą. Tak jak my czasami mówimy, w oryginale jest liczba noga pojedyncza, albo dzisiaj końcówki mówimy. No nie zgadzają się końcówki. Nie może być chodziło, nie mogło chodzić naszemu Panu w tych słowach o wylewaniu krwi, tylko o nalewaniu kielicha. Więc w tym wersecie 16 póki co można przyjąć, że Paweł udowadnia, że tym nasieniem potomkiem w liczbie pojedynczej jest Chrystus. No to powie, no to wszystko się zgadza. Ktoś powie, Chrystus jako jednostka. No nie, bo zaraz w tym samym rozdziale w wersecie 29, czyli idziemy na koniec tego rozdziału trzeciego, mówi tak, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc najpierw tłumaczy, że tam jest jedno nasienie, jeden potomek Abrahama, jest nim Chrystus, a potem mówi, że jeżeli wy Chrystusowi, no to korzystacie z tego samego, co Chrystus, bo wchodzicie w to nasienie Abrahama. No wyraźnie, wytłumaczywszy, że jest jedno, od razu przychodzi, wy wchodzicie. Czyli jak niby jedno, czy nie jedno? No jedno i nie jedno. Jako ciało jest jedno, ale każde ciało ma członków wiele. I gdyby każdy z nas o sobie powiedział, ja jestem jedną osobą, czy wieloma osobami? No jedną osobą jestem. Gdybym potrzebował krzesełka, to jednego. Przydział żywnościowy, racja żywnościowa? Jedna dla jednej osoby. Prawda? Ale gdyby spojrzeć na elementy mojego ciała, no to ho, 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 ile by to można było porozdzielać elementów, no ale co z tego, że ich jest wiele? One tworzą jedno ciało, mają jedną głowę, głowa nimi zarządza i widzimy, niby jeden człowiek, ale składa się z wielu elementów. I Paweł cały czas mówi, i taki jest Chrystus, i taki jest Chrystus. Efezów pierwszy rozdział. Jeszcze czytamy, jeszcze się nie zmęczyliśmy chyba. Efezów pierwszy rozdział, 22-23. Nieduży przedział. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. No, głowa Kościoła, Kościół Jego ciałem. Nie, bo nie samo się tłumaczy. Nadal Efezów, 2, 11 do 16. Troszeczkę większy fragment, ale nieduży. 5 wersetów. 2, 11 do 16. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mające nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, czyli poganie, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z Żydów i pogan, tam mówię, że było dwie, byliście wy i my, ale teraz On sprawił, że z dwojga, z Żydów i pogan, jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, którą było przymierze zakonu, Żydów akceptujące, innych odrzucające. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch, Żydów i pogan, jednego nowego człowieka. I znowu mówi, teraz pociesza pogan, prawda, że mogą mieć udział w tym samym, co Żydzi. I dla niego jest tutaj, prawda, oczywiste, że wielu pogan, tak jak wielu Żydów, staje się częścią tegoż Chrystusa. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Tak do 16 miało być. Trzeci rozdział, 1 do 6. No też Efezów. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsunięta tajemnica. Tak, jak to powyżej krótko opisałem. Opisywał dopuszczenie do Chrystusa, pogan, tak samo jak Żydów, tworzenie jednego nowego człowieka. I mówi, to była tajemnica, ale mi została dana jej zrozumienie i ja to tłumaczę. Czytając to, czytam dalej od 4, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. No tu głównie chodzi mu o pogan, ale widzimy cały czas, tak? My, Żydzi, jesteśmy członkami tego ciała, to już jak gdyby udowodnił, no ale pociesza pogan, że oni też mogą mieć w tym udział. No chyba, bo widzę, że się z Efezu mam sporo, żeby nie było za dużo, to może przeskoczę do Kolosensów, zmienię list. Nadal Paweł, ale Kolosensów 1:18, bo nie ma potrzeby może aż tak dużo, więc Kolosensów 1:18, o, jeden werset skromny. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, on także jest głową ciała, Kościoła i potem jeszcze wersety 25-27. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Wy Chrystusie. I na koniec tego dowodu trudniejszy fragment, zebrałem jeden, nie będzie jeden trudniejszy też, gdzie trzeba będzie logicznie wydedukować, że tenże Chrystus to duże zbiorowisko osób, a nie tylko sam Jezus. 1 Koryntów 15 rozdział, mam na myśli, ale takie trudniejsze są mocniejsze, przez to, że trudniejsze. Tutaj mamy, tak mam na myśli wersety 20-23. 1 Koryntów 15, 20-23. I co tutaj pisze Paweł? A teraz Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. No to mówi o naszym Panu. Jest pierwiastkiem pierwszy, zmartwychwstał do w pełni doskonałego życia i to na boskim poziomie. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka zmartwychwstanie. No póki co nic się nie dzieje trudnego. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie zostaną ożywieni. Też się nic nie dzieje, ale werset 23 nagle nas zaskoczy. Może czytam razem z 22, żeby nie przerywać kontekstu. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną, będą ożywieni. Czas przyszły. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, tam jest paruzja. Czy nie dziwi nas, że w wersecie 23 Paweł, stwierdziwszy na wcześniej, to było, Paweł wypisał to słowa 25 lat po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana. W wersecie 20 mówi o tym fakcie, że nasz Pan zmartwychwstał jako pierwszy, tak, jako pierwszy z tych, którzy zasnęli. A potem nagle, potem obiecuje, że wszak wszyscy zmartwychwstaną i mówi, ale w porządku to będzie, po kolei, nie tak wszyscy na raz. Jako pierwszy Chrystus zmartwychwstanie. No jak Chrystus? Przed chwilą mówił, że już zmartwychwstał, 25 lat temu. A teraz mówi, że Chrystus zmartwychwstanie, a potem ci Chrystusowi, prawda, czyli ci, którzy staną się częścią Chrystusa, będą mu posłuszni, oni zmartwychwstaną do pełni doskonałego życia. Mówiąc w wersecie 23, że najpierw Chrystus zmartwychwstanie, musi mieć na myśli Chrystusa głowę i ciało. Gdy mówi w wersecie 22 o naszym Panu, miał na myśli samą głowę. W Biblii tak często bywa, że gdy pada słowo Chrystus, to jest sam Jezus jako jednostka. On na przykład Jezus jest kapłanem dla Kościoła. Sam Jezus jest kapłanem, najwyższym kapłanem Kościoła jest Jezus. On pomaga im w ich dziele, on ich ofiaruje. Ale dla świata ludzkości tym najwyższym kapłanem będzie Jezus razem z maluczkim statkiem. Czy nie wiecie, tak, że będziemy sądzić świat? A nawet aniołów będziemy sądzić, pisze Paweł gdzie indziej. Wobec tego w zależności od tego, który moment boskiego planu Paweł ma na myśli, mówiąc Chrystus, ma na myśli samego naszego Pana albo połączonego z Kościołem. Tak samo też w obrazie, w typie Aaron nieraz przedstawia samego naszego Pana, a nieraz Aaron to i nasz Pan połączony z Kościołem. Zależnie jak którą wykonuje czynność. W wieku Ewangelii nasz kapłanem jest tylko nasz Pan. W wieku tysiąclecia kapłan staje się już zbiorowy. To tyle w tej części pierwszej, w której chciałem zwrócić uwagę na słowa wypowiedziane przez naszego Pana. Powtórzę raz jeszcze na koniec, bo to jest ważna rzecz, to są ważne słowa. I zobaczmy, jakie głębokie zarysy boskiego planu nasz Pan miał na myśli, że tak nawet wypowiadają się przy wieczerzy, mówiąc o symbolice, tak, tego kielicha, który podniósł i powiedział w błędnej wersji, przypomnę jeszcze błędną wersję, żeby się skontrastowała i odróżniła z tą nową. W błędnej wersji: ten kielich to nowy przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. A w poprawnej wersji nasz Pan powiedział: ten kielich, który jest dla was, wam nalewany, moim naśladowcom z Kościoła, przez krew moją jest nowym przymierzem. W części drugiej będę chciał wszystko to wyjaśnić, dlaczego to jest przez krew Jego, jaka rola naszej krwi była, że ten kielich przez krew naszego Pana, dzięki krwi naszego Pana staje się nowym przymierzem. Udział, rola Kościoła w tymże nowym przymierzu, to wszystko będzie w części drugiej. Tutaj chciałem tylko udowodnić samo brzmienie tych słów naszego Pana. I to, że nowe przymierze w związku z tym absolutnie nie działa do chwili obecnej, gdyż według Biblii ma się zacząć dopiero po zakończeniu wyboru Kościoła, co stało się już faktem, ale także dopiero po zebraniu Izraela i uznaniu przez Izrael Mesjasza w osobie Jezusa, którego odrzucili. Ponieważ to ten odrzucony Jezus ma być pośrednikiem nowego przymierza między Bogiem a Izraelem. Dopóki Izrael nie dostrzeże w Jezusie swego Zbawiciela, nie ma mowy o rozpoczęciu jakiegokolwiek nowego przymierza. To tyle w tym temacie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Życzę błogosławieństw Bożych.